Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Bardzo, ale to bardzo serdecznie w tą niedzielę. Jeśli ktoś z nas tęsknił za zimą, no to dzisiaj rano mamy już pełną zimę. Kiedy szedłem do kościoła, było naprawdę mroźno. Śnieg sypał w oczy, był mróz. A ja jako młody chłopak pamiętam taką zimę. Mam nadzieję, że też czerpiecie radość z tego, że mamy zimę. Cieszmy się tym. Ja wiem, jak ktoś nie lubi zimna, no to musisz przetrwać. Już niedługo będzie wiosna, a potem będzie lato, a później znowu będzie jesień. Także Bóg ma wszystko pod kontrolą. Kochani, dzisiaj zaczynamy nową serię kazań, która nazywa się Dobra Zmiana. Ja wiem, jakie konotacje może to wywoływać w nas. Jakkolwiek chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Ja wierzę w dobrą zmianę, którą jest w stanie wytworzyć tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Ten temat nie będzie tematem politycznym. Jeśli nastawiłeś się, że będziemy mówić o polityce, chcę Ci coś powiedzieć. Kazalnica bądź miejsce, gdzie się głosi kazania, to nie służy temu, aby głosić na temat polityki. Nie służy temu, aby głosić na temat polityki. A więc dobra zmiana będzie miała zupełnie neutralny wydźwięk, dlatego że kiedy mówimy o dobrej zmianie, mówimy o tym, co Bóg jest w stanie wytworzyć w człowieku i ja chciałbym to, o czym dzisiaj będziemy mówić o prawdziwej wolności, jak doświadczać prawdziwej wolności, jak dążyć do prawdziwej wolności. I pójdziemy sobie teraz do Księgi Ezechiela, do 36 rozdziału, wersety 26-27, gdzie Biblia mówi tak. To jest kilkaset lat, zanim pojawił się Chrystus na ziemi. Kilkaset lat przed tym, zanim pojawiło się coś takiego, co nazywamy Nowym Przymierzem. Biblia mówi tak, dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. To jest zapowiedź tego, co nastąpiło dopiero w Nowym Testamencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, będąc ofiarą za nasze grzechy, stając się ofiarą za nasze upadki, za nasze błędy, za nasze różnego rodzaju rzeczy, które zrobiliśmy w naszym życiu. Kiedy Chrystus umarł i kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa, poddając Mu swoje życie, pokutując i poddając Mu swoje życie, w tym momencie Duch Święty zaczyna w nich mieszkać. I ten Duch Święty zaczyna w naszym wnętrzu czynić to, o czym mówił Ezechiel. Mamy nowe serce, mamy nowego ducha, mamy serce kamienne jest usunięte z naszego serca, a to mamy serce, które jest mięsiste, duch mieszka w nas i ten duch sprawia, że będziemy postępować według Bożych ustaw i będziemy przestrzegać Jego przykazań i będzie nam to przychodzić z łatwością, dlatego że zostało zmienione coś wewnątrz nas. Religia, systemy religijne, przykazania bez relacji z Bogiem, bez poddania życia Jezusowi Chrystusowi są uciążliwe i są niemożliwe do wypełnienia, dlatego że człowiek potrzebuje wymiany serca. My potrzebujemy wymiany naszego wnętrza, aby pewne rzeczy mogły się w nas zmienić. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, Biblia mówi tak, tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło i nastało nowe. W Nowym Testamencie tak została nazwana ta przemiana serca. Tak zostało nazwane nawrócenie człowieka. Człowiek przychodzi do Chrystusa, poddaje Mu swoje życie, Duch Święty zaczyna w nim mieszkać i w tym momencie mamy serce mięsiste, serce, które chce podobać się Bogu, serce, które chce podążać za Bogiem, które chce przestrzegać Jego przykazań. Przemiana jest tylko i wyłącznie możliwa w sytuacji, kiedy Jezus Chrystus przemienia twoje życie. I dzisiaj chciałbym w tym kontekście mówić na temat prawdziwej wolności. Chciałbym mówić na temat koncepcji prawdy. Chciałbym, abyśmy mogli zrozumieć jedną podstawową rzecz, że jeśli nie będziesz miał jakiegoś wyznacznika w swoim życiu, matrycy w swoim życiu, w oparciu o którą tą matrycę bądź ten wyznacznik, o który będziesz żył, to wpakujesz się w problemy. Dobra wiadomość, kochani, jest taka, że Bóg nie zostawia nas bez niczego. Bóg zostawia nam prawdę i jeśli żyjemy według niej, nasze życie się zmienia tak, jak On tego chce i przynosi nam to satysfakcję. Mamy taką sytuację w człowieku, który jest opisany w Biblii, jest opisany pod koniec wszystkich Ewangelii. Ten człowiek nazywał się Piłat. On był człowiekiem, który był odpowiedzialny za zarządzanie Judeą w czasach rzymskich i on decydował, czy Chrystus, kiedy był oskarżony, kiedy finalnie był skazany, on decydował, czy Jezus umrze na krzyżu, czy Jezus nie umrze na krzyżu. W jego rękach była całkowita władza, aby albo uniewinnić, albo skazać. I Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset od 37 do 38 opisują taką historię, która pokazuje nam prawdziwe oblicze Piłata. Posłuchajcie. Piłat zauważył, a zatem jesteś królem, tak się zwrócił do Chrystusa. A Jezus na to, masz słuszność, jestem królem, ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, by złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział, ale co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził, ja w nim nie znajduję żadnej winy. Piłat jest człowiekiem, który nie rozumiał, czym jest prawda. Z jednej strony widział, sam zadeklarował, że Jezus jest niewinny. Nawet inna Ewangelia opisuje, że jego żona przyszła do niego, żona Piłata przyszła do niego i powiedziała mu, słuchaj, miałam sen, nie dotykaj Chrystusa, nie dotykaj Go, nie miej z tym nic wspólnego. A z kolejnej strony był tłum, który napierał na Piłata, aby wydał Chrystusa na śmierć. Finalnie smutna historia jest taka, że Piłat, jak wiemy, Piłat wydaje Chrystusa na śmierć, ale mamy do czynienia z człowiekiem, który nie rozumiał, czym jest prawda. On nie rozumiał, czym jest prawda. I mam wrażenie, że żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy prawda jest totalnie rozmyta. Kiedy prawda jest totalnie rozmyta. Dlatego, że mamy prawdę przez wielkie P, co jest prawdą absolutną, i mamy prawdę przez małe P. Ta prawda przez małe P przyjmuje kilka postaci. Przyjmuje kilka postaci. Musimy zrozumieć kluczową kwestię. Kiedy diabeł przychodzi, aby zaburzyć koncepcję prawdy, to nigdy nie przychodzi w taki sposób, że to, co on mówi, jest radykalnie inne od prawdy. On nie działa w taki sposób. On działa w podstępny sposób. On przekręca pewne koncepcje i niektóre rzeczy wydają się być prawdą, ale są de facto kłamstwem. Pozwólcie, że dotknę czterech kwestii, z którymi się zmagamy we współczesnym społeczeństwie i które też mają wpływ na chrześcijaństwo. Będziemy mówić na temat prawdy przez małe p. Pierwszym problemem jest relatywizm. Relatywizm, trudne słówko. Relatywizm oznacza, że nie ma prawdy absolutnej, że każda prawda przez małe p jest dobra. Mianowicie, jeśli ja uważam, że coś jest dobre, tak? Jeśli ja uważam, że coś jest dobre, że coś jest prawdziwe, to jest to relatywizm. Wszystko staje się względne. Ta cała filozofia, ta cała koncepcja została nazwana postmodernizmem, że wszystko staje się względne. Nie ma absolutnej prawdy, nie można powiedzieć, że coś jest czarne, że coś jest białe. Wszystko zależy. Wszystko jest uzależnione. Tak? I nie ma absolutnej prawdy w relatywizmie, to jest bardzo często, możemy to obserwować w naszym społeczeństwie, kiedy każda rzecz jest poddawana relatywizmowi, jest poddawana temu, że każdy sobie ją ocenia jak chce. Druga koncepcja bardzo podobna, ta prawda przez małe p, to jest subiektywizm. A więc ja decyduję, co jest dobre, a co jest złe, bez poddawania mojego osądu poza swoim własnym. Ja nie poddaję tego, ja coś nazywam dobrym, ja coś nazywam złym, ale nie poddaję tego pod osąd komukolwiek, nie sprawdzam tego na zewnątrz, dlatego że ja jestem również sędzią moich opinii. Ja decyduję, że coś jest właściwe. Jeśli coś mi sprawia radość, no to to musi być dobre. Jeśli coś mi sprawia ból, to musi być złe. Jeśli coś mi przynosi korzyść, to na pewno jest dobre. To jest subiektywizm. Ja jestem panem. Ja decyduję o tym, co jest właściwe. Trzecia koncepcja prawdy przez małe p to jest bardzo popularny obecnie humanizm. Humanizm, jak sama nazwa sugeruje, w centrum zainteresowania stawia człowieczeństwo. Człowieczeństwo jednostki ludzkiej i niepowtarzalność jej egzystencji. Podstawowe założenie humanizmu brzmi: człowiek jest z natury dobry, posiada wolną wolę i dąży do samorozwoju, jeśli tylko zostaną zaspokojone jego podstawowe potrzeby, począwszy od biologicznych, poprzez potrzeby miłości, przynależności, aż do transcendencji. Humanizm zakłada, że człowiek jest z założenia dobry. I tutaj mamy pierwszy poważny błąd. Tutaj jest pierwszy poważny zgrzyt. Bo jeśli człowiek jest dobry, przyjście Chrystusa na ziemię nie miało żadnego sensu. Nie miało żadnego sensu. Śmierć Chrystusa nie ma żadnego sensu.
Popatrzcie, co mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział i 5 werset.
Diabeł zwraca się do ludzi w taki sposób. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Jedną z pokus diabła skierowaną w stronę człowieka było to, że staniecie się jak Bóg. Ciekawe jest to, że to zadziałało. Że Adam i Ewa dali się zwieść temu, że wow, że możemy być jak Bóg. Powiem ci jedną rzecz. Człowiek nigdy nie może stać się jak Bóg, ponieważ jego egzystencja, jego byt jest ograniczony. On jest ograniczony w czasie, on jest ograniczony w przestrzeni, on jest ograniczony w wiedzy, jest ograniczony w poznaniu, jest ograniczony. Bóg jest Bogiem, który jest poza czasem, poza przestrzenią. On jest poza naszymi schematami myślenia. Humanizm próbuje umieścić człowieka w centrum. Humanizm próbuje ustanowić dobro człowieka w centrum. Problem polega na tym, że list do Rzymian, 3 rozdział, wersety od 10 do 12, Biblia mówi tak. Zgodnie ze słowami, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Tak mówi Biblia. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Biblia wielokrotnie potwierdza jeden fakt. Człowiek z natury nie jest dobry. Człowiek z natury jest upadły. Człowiek z natury jest upadły. Każdy z nas ma skłonność do zła, każdy z nas ma skłonność do popełnienia grzechu. Zauważcie jedną rzecz. Kiedy się urodziłeś, nikt nie musiał uczyć cię, jak być niegrzecznym. Nikt nie musiał cię uczyć tego, jak być złym. Absolutnie nikt. To jest wrodzone w tobie. Człowiek rodzi się z upadłą naturą. Człowiek rodzi się zły, nie rodzi się dobry. To zło jest w stanie zmienić tylko Jezus Chrystus, kiedy masz z Nim relację. Duch Święty przychodzi do twojego życia, on zaczyna mieszkać w tobie, on przemienia twoje serce, zamienia serce kamienne na mięsiste. On daje ci wrażliwość, twój duch staje się żywy i zaczynasz żyć tak, jak Bóg tego chce. Tak, jak Bóg tego chce. Ale nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać. Człowiek nie jest z natury dobry. My z natury jesteśmy źli. My z natury jesteśmy źli. Gdybyśmy z natury byli dobrzy, to nie doświadczalibyśmy II wojny światowej, nie doświadczalibyśmy I wojny światowej, nie doświadczalibyśmy czegoś, co wydarzyło się w obozach koncentracyjnych. Człowiek z natury jest zły. I historia, i psychologia przez cały czas pokazują nam, że człowiek w odpowiednich warunkach jest w stanie stać się bestią. Człowiek w odpowiednich warunkach jest w stanie stać się bestią. Słyszeliśmy o przypadkach dzieci w Afryce, które są szkolone do tego, aby mordować. Które są szkolone do tego, daje im się broń, aby walczyły. Aby złamać ich psychikę, dziecko najpierw musi zabić albo swoją matkę, albo swojego ojca. Kiedy dziecko zabije swojego ojca albo zabije swoją matkę, coś w nim pęka. Kochani, my z natury jako ludzie jesteśmy źli. Potrzebujemy Chrystusa. Bo jeśli my jesteśmy dobrzy, przyjście Chrystusa jest bez sensu. Chrześcijaństwo nie ma sensu. Jezus przyszedł, bo wiedział, że my z natury jesteśmy źli i potrzebujemy Zbawiciela, który nas zbawi, który przemieni nasze serca. Kolejna prawda przez małe P to jest selektywna prawda. A więc kiedy już jesteś nawet chrześcijaninem, kiedy poważnie podchodzisz do Biblii, kiedy poważnie podchodzisz do Bożego Słowa, to wybierasz sobie niektóre rzeczy, podchodzisz do tego selektywnie. Niektóre rzeczy są dla ciebie w porządku, a niektóre są rzeczy dla ciebie nie w porządku. Jeśli coś wymaga od ciebie jakiegokolwiek zaangażowania, to usuwasz tą część Biblii. Po prostu nie przyglądasz się temu. Nie wprowadzasz tego w życie. To jest selektywne podejście do Biblii. Nie można selektywnie podejść do Biblii. Albo przyjmujesz ją całą, albo przyjmujesz ją całą, albo w ogóle jej nie przyjmujesz. Chrystus nie umarł za część ciebie, Chrystus umarł za całego ciebie. Chrystus nie umarł dla odrobiny dobra w twoim życiu, Chrystus umarł, abyś doświadczał całkowitego dobra w swoim życiu. Nie daj się zwieść selektywizmowi. Nie daj się zwieść temu, aby wybierać sobie, co jest wygodne, a co nie jest wygodne, po prostu kolokwialnie przerzucę stronę. To tak nie działa. Albo Biblia jest wszystkim dla ciebie, albo jest niczym. Albo jest niczym. Uwielbiam podejście chrześcijańskie, gdzie chrześcijanie nie mają problemu z tym, no ale mają problem z tym. Tego w ogóle nie stosują w swoim życiu, no ale stosują to. To tak nie działa. Nie podchodź selektywnie do Bożego Słowa. Nie podchodź selektywnie do Bożego Słowa. Kochani, te cztery koncepcje, to są koncepcje, które są prawdą przez małe p, które są w totalnej sprzeczności odnośnie prawdy przez duże P. Problem, kochani, polega na tym, że to, w co wierzysz, jeśli wierzysz w postmodernizm, jeśli wierzysz w subiektywizm, jeśli wyznajesz humanizm, jeśli wyznajesz selektywizm biblijny, jeśli funkcjonujesz w taki sposób, to określi twój sposób zachowania, a twoje zachowanie pociągnie za sobą emocje. My zachowujemy się adekwatnie do tego, w co wierzymy. Podam wam przykład, sytuacja, która wydarzyła się kilka ładnych lat temu, kiedy byłem w liceum, kiedy jechaliśmy pociągiem. To jest sytuacja, która mnie pogrąży, no ale trudno. Kiedy jechaliśmy pociągiem, wracaliśmy z wycieczki i zbliżaliśmy się już do stacji, która nazywa się Olesno-Śląskie. Stacja Olesno-Śląskie, zbliżaliśmy się już do domu. Ja postanowiłem, że pójdę jeszcze do ubikacji. A więc poszedłem do ubikacji w pociągu, to jest fantastyczna przygoda. Ubikacja, i to było jeszcze ładnych parę lat temu, ubikacja w pociągu naprawdę to jest doświadczenie. A więc poszedłem do ubikacji, zrobiłem, co miałem zrobić, pociąg zaczął zwalniać, zbliżaliśmy się już do stacji, już widziałem, że już jesteśmy, już w Oleśnie. Pociąg jeszcze sobie powolutku jechał, a ja postanowiłem, że ja muszę teraz wyjść z tej ubikacji, normalne, żeby iść po plecak i wyjść z pociągu. I nagle sprawdzam i są zamknięte drzwi. I pcham. Mówię, nie wyjdę stąd. Wtedy nie było telefonów komórkowych. To było tak dawno temu, że nie było telefonów komórkowych, nie było jak zadzwonić. Ja mówię, zatrzasnęły mi się drzwi. Zacząłem panikować i pcham w te drzwi, i pcham. Zaczynam delikatnie kopać, zaczynam czaskać. Pociąg się zatrzymał, otworzyłem okno w ubikacji, mówię, ja tu jestem. Zatrzasnęły mi się drzwi. Mój kolega przyszedł, normalnie otworzył drzwi. Wiecie, co się okazało? Że się nie pcha, żeby wyjść, tylko drzwi się otwierają do wewnątrz. Co to powoduje? Ja wierzyłem i byłem przekonany, że żeby wyjść stamtąd, ja muszę wypchać te drzwi na zewnątrz i wtedy wyjdę. Kiedy próbowałem i nie dało się, byłem przekonany, że drzwi się zacięły. Jaka była prawda? Prawda była taka, że drzwi się otwierało do wewnątrz. Dzisiaj się przyznaję do tego pierwszy raz publicznie, Wtedy powiedziałem, że no coś musiało się zacząć, coś ten, i zgrywałem cwaniaka, ale generalnie prawda jest taka. To, w co wierzysz, określi twoje zachowanie. Zamknięte drzwi w pociągu spowodowały panikę, spowodowały, że ja pchałem do przodu, To wywołało bardzo dziwne emocje, po prostu paniki, chaosu w mojej głowie, strachu, że ja pojadę dalej do kolejnej stacji. I co teraz? Jestem tu zaczaśnięty, nikt tego nie widzi. Prawda, kochani, określa właściwe zachowanie. Prawda przez małe b określi zawsze dziwne, ale to bardzo dziwne zachowanie. A więc krótko, czym jest prawda? Ewangelia Jana, 8 rozdział, 44 werset. Posłuchajcie. Waszym ojcem jest diabeł. Chrystus zwraca się do religijnej grupy faryzeuszy i uczonych w Piśmie, w Bożym Słowie. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Diabeł jest określony w jeden sposób. On jest ojcem kłamstwa. On jest ojcem kłamstwa. Ja zawsze mówię do mojego najmniejszego syna, do Filipa, mówię, ilekroć kłamiesz, podłączasz się pod diabła. On jest ojcem kłamstwa, w nim nie ma prawdy, on kłamie. Diabeł nawet jak ziewa, to kłamie. Diabeł, on tylko otwiera swoje usta, on kłamie. Wszystko, co mówi, jest zawsze, zawsze naznaczone kłamstwem. Taki jest diabeł, to jest jego natura. I on w naszym życiu działa w taki sposób, że doprowadza nas do miejsca, że my okłamujemy innych, doprowadza nas do miejsca, że my okłamujemy samych siebie. Wiecie, że my bardzo często okłamujemy samych siebie. No, zacznę tą dietę, ale już od poniedziałku. Jest poniedziałek, ale dobra, to od przyszłego poniedziałku. No dobra, to nie, to poczekam jeszcze do kwietnia. I tak przekładamy. Okłamujemy siebie w niektórych rzeczach. Kiedy żyjesz w kłamstwie, twoje zachowanie jest dokładnie jak to, w co wierzysz. Twoje życie staje się dziwne, ponieważ żyjesz w oparciu o kłamstwo, w które uwierzyłeś. Okłamujemy innych, okłamujemy siebie i najlepsi jesteśmy w tym, że okłamujemy Pana Boga. To jest najśmieszniejsze. Znaczy my myślimy, że my okłamujemy Pana Boga. Bóg wie wszystko o tobie. Biblia mówi o tym, że Bóg wie, ile masz włosów na głowie. Bóg widzi twoje serce, Bóg widzi twoje życie, Bóg widzi twoje myśli, Bóg widzi twoje intencje, Bóg widzi, co się dzieje w twojej głowie. On widzi wszystko. Nie jesteś w stanie okłamać Pana Boga, ale my bardzo często próbujemy Go okłamywać. Ile ludzi się okłamuje w taki sposób, że ja zmienię swoje życie, ale to jak będzie czas emerytury. Kto ci powiedział, że dożyjesz emerytury? Kto ci powiedział, że dożyjesz przyszłego tygodnia? Kto ci powiedział? Bóg widzi wszystko. Bóg widzi wszystko. Dla nas, kochani, dla nas jedyne wyjście w naszym życiu to jest życie w prawdzie. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset, Biblia mówi tak: poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jezus określa, że to, co jest prawdą, to jest Boże Słowo. Boże Słowo jest całkowitą prawdą. Tam nie ma kłamstwa. Ono jest doskonałą prawdą. Kiedy budujesz swoje życie w oparciu o Boże Słowo, w twoim życiu będzie się pojawiać coraz więcej prawdy. Twoje życie zacznie się zmieniać bardzo pozytywnie. Co więcej, Duch Święty przez Chrystusa został nazwany duchem prawdy. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Wszystko, cokolwiek on robi, on cię okłamuje. Ludzie fałszywie wierzą. Że jakoś, jak już umrę, to jakoś to będzie. Ludzie fałszywie wierzą, że my wszyscy pójdziemy do nieba. Jezus nie pozostawił wątpliwości. Jezus mówił o dwóch drogach. O dwóch drogach jest albo piekło, albo niebo. Nie ma żadnej trzeciej, czwartej, piątej drogi. albo piekło, albo niebo. Jezus przyszedł, aby powiedzieć nam prawdę. Duch Święty potwierdza tą prawdę, bo On jest duchem prawdy. On jest duchem prawdy. W Bogu jest całkowita prawda. Jeśli chcesz być prawdziwie wolny, musisz podłączyć się pod Boga, który jest prawdą. Jakie są, kochani, właściwości prawdy? Po pierwsze, Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 i 32 werset. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, a Słowo Boże jest prawdą, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus mówi: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Właściwością prawdy jest to, że ona wyzwala. Poznawanie prawdy, wprowadzanie prawdy do swojego życia wprowadzi wolność do naszego życia, bo prawda uwalnia, prawda wyzwala. Aplikowanie Bożego Słowa do swojego życia prowadzi cię do wolności. Jeśli prawda wyzwala, to co czyni kłamstwo? Kłamstwo zniewala. Ilu ludzi weszło w nałóg alkoholowy, bo uwierzyli w kłamstwo, że to im pomoże. Pomoże im zapomnieć, pomoże im funkcjonować w inny sposób. Oni nabiorą oddechu, przyjdzie relaks do ich życia, aż w pewnym momencie to kłamstwo ich zniewoliło. Ilu ludzi zostało zniewolonych przez kłamstwo? Ilu ludzi się rozwiodło, wierząc w to, że ta kolejna żona, że kolejny mąż przyniosą wolność. To będzie inne życie. Uwierzyli w kłamstwo, okazało się po pewnym czasie, że to się nic nie zmieniło. I ci ludzie bardzo często kolejny raz się rozwodzą, szukając wolności w związku, ale problem nie jest dookoła ich, problem jest w nich. Oni wierzą w kłamstwo. Prawda wyzwala. Kochani, prawda wyzwala. Poznacie prawdę. Kiedy poznajesz prawdę, kiedy wprowadzasz ją w życie, ona cię wyzwoli. Ona cię wyzwoli. Ona będzie cię wyzwalać. Druga rzecz odnośnie prawdy. Jakie jest działanie prawdy? List do Rzymian, 12 rozdział i 2 werset. Paweł powiedział tak: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Paweł mówi: nie podporządkowuj się postmodernizmowi. Nie podporządkuj się subiektywizmowi, nie podporządkowuj się humanizmowi, nie podporządkowuj się selektywnemu podejściu do Biblii, nie podporządkowuj się temu, co tylko wydaje się być dobre, ale niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne i doskonałe. Przemiana naszego myślenia następuje w taki sposób, że po pierwsze twoje wnętrze musi być wymienione. Twoje serce musi być z kamiennego zamienione na mięsiste. Duch Święty, kiedy mieszka w tobie, będzie prowadził cię do prawdy, będzie prowadził cię do tego, abyś czytał Boże Słowo. Kiedy czytasz Boże Słowo i wprowadzasz je w życie, następuje przemiana twojego myślenia. I w tym momencie, tak jak mówi Paweł, uczymy się rozpoznawać, co jest wolą Bożą, co jest Jego wolą, co jest dobre według Niego, a nie według ciebie, co jest przyjemne według Niego, a nie jest przyjemne według ciebie i co jest doskonałe według Niego, a nie według ciebie. Powiem wam, to jest paradoks. Bóg stworzył seks. Bóg stworzył seks. Ten seks pojawia się od początku Biblii. Od początku Biblii. Seks jest czymś genialnym pomiędzy żoną i mężem. On stworzył to dla męża i żony. Dlatego, że relacja, która wytwarza się pomiędzy ludźmi, którzy współżyją ze sobą, to jest tak bliska więź, to jest tak intymna więź, to jest więź, która tak zespala jedno serce z drugim, że nie da się tego osiągnąć w żaden inny sposób. I Bóg to stworzył. Dla Boga to jest dobre. Dla Boga to jest przyjemne. Dla Boga to jest właściwe. To jest Jego wolą. My często w chrześcijaństwie przekręciliśmy cały aspekt, mówiąc, że seks służy tylko do prokreacji, aby tylko płodzić dzieci. To jest bzdura. To jest totalna bzdura. To jest typowa rzecz. Bóg daje coś pięknego. Przychodzi diabeł i to, co jest piękne, próbuje zniekształcić. Próbuje zniekształcić. W jaki sposób diabeł zniekształca seks? Po pierwsze, nazywa seks aktywnością fizyczną. Że każdy z każdym może współżyć i to jest okej. Okay. Nie, to nie jest okej. Okay. To nie jest okej. Okay. Seks jest przeznaczony dla męża i żony ze względu na zależności emocjonalne, które tam zachodzą. Ze względu na to, że kobieta może zajść w ciążę, że jest pozbawiona bezpieczeństwa. Seks nie jest właściwy, seks przedmałżeński nie jest właściwy. On jest właściwy, on jest piękny w momencie, kiedy występuje w małżeństwie. A druga rzecz, którą diabeł próbuje przekręcić, jeśli już nie uda mu się przekręcić, nie uda mu się wkręcić ludziom, że seks przedmałżeński jest okej, to kiedy seks jest w małżeństwie, to on służy tylko do prokreacji. To nie jest prawda, kochani. Bóg stworzył seks dla męża i żony, dla ich własnej przyjemności, dla ich intymności. To jest przykład, może radykalny, ale właściwy przykład. Trzecia rzecz odnośnie prawdy, to prawda przynosi błogosławieństwo. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 24 do 27. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Chrystus używa bardzo ciekawego porównania dwóch postaw, dwóch ludzi. Jeden słucha słów Chrystusa, słucha Bożego Słowa, słucha prawdy i robi z nich użytek. Jak się charakteryzuje ten człowiek? Że jest to człowiek mądry i stawia dom na skalę. Pojawiają się problemy, pojawia się deszcz, pojawiają się wyzwania, rzeki, Biblia mówi, że rzeki wezbrały, zrywają się wichry, uderzają w ten dom, ale ten dom jest silny. Ten dom jest mocny. Życie takiego człowieka jest silne. Życie takiego człowieka jest mocne. Dlaczego? Ponieważ on budował swoje życie w oparciu o poznawanie prawdy i robienia użytku z prawdy, czyli wprowadzania tego w życie. Wprowadzania tego w życie. Biblia mówi o tym, że lepiej jest dawać, aniżeli brać. Lepiej jest dawać, aniżeli brać. Jeśli ja o tym wiem, to fajnie. Jeśli ja o tym wiem, to nie oznacza, że buduję dom, który jest zbudowany na skalę. Kiedy ja wiem o tym i robię z tego użytek i wprowadzam to w życie, to buduję życie, które jest zbudowane na skalę. Drugi człowiek, druga postawa jest taka, że każdy natomiast, kto słucha moich słów, i jeden i drugi słucha słów. Jeden i drugi czyta Boże Słowo. I jeden i drugi słucha kazań. I jeden i drugi chodzi do kościoła. Natomiast ten drugi nie robi z tego wszystkiego użytku. I w tym momencie Biblia mówi o tym, że zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Masz jedno życie. I zbuduj to życie jako życie, które będzie budowane na skalę. Że cokolwiek będzie się działo, ty będziesz ciągle stał. Że cokolwiek będzie się działo, ty się nie załamiesz, ale będziesz ciągle stał. Boże Słowo ma niesamowitą moc przemiany naszego życia, jeśli stosujemy je w naszym życiu. Ja stosuję siłę Bożego Słowa od 23 lat. 23 lata jestem chrześcijaninem, za chwilę będą 24 lata. I powiem wam, ani razu nie żałowałem, że byłem posłuszny temu, co mówi Biblia. Ani razu. To zawsze przynosi korzyść. To zawsze przynosi błogosławieństwo dla mojego życia, ale również dla życia innych. I ostatnia rzecz odnośnie prawdy jest taka. Prawda to nie tylko coś, ale prawda to przede wszystkim ktoś. Prawda to nie tylko coś, ale prawda to jest przede wszystkim ktoś. Posłuchajcie Ewangelii Jana 14 rozdziału 6 wersetu. Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus powiedział radykalne słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Biblia mówi, Biblia pokazuje, Boże Słowo jest prawdą. To jest to coś. Ale Biblia mówi również, że Jezus Chrystus jest prawdą. To jest nasz ktoś. Boże Słowo i Chrystus. To jest prawda. Teraz popatrzcie, co mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset. O ile bowiem prawo, czyli 613 przykazań, które funkcjonowały w judaizmie. 613 przykazań, skondensowanych następnie do 10 praw moralnych. To zostało dane nam przez Mojżesza, zostało nam dane przez Stary Testament. Stary Testament nie miał mocy, aby zmienić człowieka. Dlatego, że były nam narzucone, w Starym Przymierzu, były nam narzucone przykazania, ale człowiek nie miał siły, aby cokolwiek zmienić. Człowiek chciał, starał się, ale nie miał siły, aby cokolwiek zmienić. Ale Biblia mówi dalej tak, że prawo, to 613 przykazań zostało nadane przez Mojżesza. I teraz posłuchajcie tego, bo to jest rewolucja. Natomiast łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jezus nie zmienił 10 przykazań. Jezus nie zmienił prawa moralnego. Ale Jezus zmienił kolejność. Dlatego, że wraz z Chrystusem, który jest prawdą, przez Niego przyszła łaska. Łaska spowodowała, że my mamy możliwość wypełniania prawdy. Dlatego, że kiedy Chrystus pojawia się w twoim życiu, dochodzi do wymiany twojego serca, dochodzi do unicestwienia twojej grzesznej natury. Chrystus zaczyna panować w twoim życiu. Wtedy możesz wypełniać Boże przykazania, bo masz łaskę. Wypełnianie Bożych przykazań bez Bożej łaski jest niemożliwe. Życie chrześcijańskie jest budowane w taki sposób, że jest nam potrzebna łaska. Moc, siła potrzebna do wypełnienia tego, aby prawda mogła manifestować się w naszym życiu. Kochani, to jest właściwa kolejność. Najpierw łaska, potem prawda. Prawda, same przykazania bez Bożej łaski prowadzą nas do legalizmu, prowadzą nas do religijności, a w końcu doprowadzą nas do frustracji i depresji. Bo nie jesteśmy w stanie wypełniać Bożych przykazań bez Bożej łaski. Z drugiej strony, łaska pozbawiona prawdy doprowadzi nas do liberalności, doprowadzi nas do frywolnego życia, doprowadzi nas do relatywizmu, doprowadzi nas do postmodernizmu, do subiektywizmu, do humanizmu, kiedy to my będziemy decydować, wszystko będzie okej, okay, jest Boża łaska. Boża łaska została nam dana, abyśmy żyli w prawdzie. Taki jest cel Bożej łaski, abyśmy żyli w prawdzie. Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Nie jest to naszą zasługą, ale Boża łaska nie służy tylko i wyłącznie do tego, aby nas zbawić. Boża łaska służy również temu, aby przemieniać nasze życie. Jak następuje przemiana w naszym życiu? Kiedy zmieniamy nasz sposób myślenia poprzez prawdę i kiedy wprowadzamy w życie to, o czym mówi Biblia. Mój drogi przyjacielu, na czym budujesz swoje życie? Na kim budujesz swoje życie? Prawda to jest coś, to jest Boże Słowo i prawda to jest ktoś, to jest Jezus Chrystus. I Biblia mówi, że nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie przez Jezusa Chrystusa. Na czym budujesz swoje życie? Na kim budujesz swoje życie? Na swoich przemyśleniach? Na swoim systemie wartości? Na swojej moralności? Jeśli w swoim życiu, jeśli twoja moralność, jeśli twoje zasady i wartości są budowane w oparciu o coś innego niż Boże Słowo, nie mów mi, że Jezus Chrystus jest ważny dla ciebie. Nie mów mi, że Jezus Chrystus jest Panem Twojego życia. Prawda, kochani, będzie nas wyzwalać, a kłamstwo będzie nas zniewalać. Pamiętaj, że diabeł jest subtelny. On będzie brał prawdę, dodawał odrobinę, dosypywał odrobinę nieprawdy i będzie wytwarzała się nieprawda. Albo przyjmujesz bardzo konkretnie to, co mówi Biblia i żyjesz w oparciu o to, co mówi Biblia. Albo żyjesz w oparciu o rzeczy, które nie są prawdą. One są bardzo często kłamstwem. Do wolności, kochani, prowadzi nas relacja z Jezusem Chrystusem, który jest prawdą, i relacja z Bożym Słowem, relacja ze Starym i Nowym Testamentem. I wprowadzanie tego w życie będzie nas prowadzić do wolności. Przez Chrystusa przyszła łaska i prawda. Religia daje prawdę. Religia daje prawdę. Ale Chrystus daje łaskę i prawdę. Jakże genialne to jest, kiedy weźmiemy i nasze życie poddamy całkowicie Jezusowi Chrystusowi, kiedy nasz system myślenia poddamy całkowicie Jezusowi Chrystusowi, który jest prawdą, i kiedy poddamy Bożemu Słowu, który jest prawdą. Czy będziesz ufał wielu prawdom przez małe p, czy będziesz ufał prawdzie przez duże p, co jest prawdą absolutną? Mój wykładowca zawsze mówił taką rzecz. Drodzy studenci, prawda nigdy nie jest rzeczą demokratyczną. Prawda nie powstaje w wyniku wyboru. Prawda została nam objawiona przez Jezusa Chrystusa i przez Boże Słowo. Chciałbym dzisiaj pomodlić się z Tobą do człowieka, który pragnie dobrej zmiany w swoim życiu. Żeby nastąpiła dobra zmiana w swoim życiu, nie wystarczy wypełnianie przykazań. Potrzebujesz relacji z Jezusem Chrystusem. Potrzebujesz relacji z Jezusem Chrystusem. I chciałbym pomodlić się dzisiaj o tych z nas, którzy jesteśmy chrześcijanami i być może dałeś się wkręcić już w różnego rodzaju prawdy przez małe p. Celowo nie używałem przykładów z naszego współczesnego świata, aby wam pokazać, co zrobiliśmy z niektórymi koncepcjami, które jeszcze 100 lat temu były grzechem. Teraz już nie są grzechem. Teraz już są normalne, teraz już są właściwe. Albo zaufasz temu, co mówi Bóg, albo zaufasz temu, co mówi Bóg, albo będziesz ufał swoim poglądom. Jeśli jesteś chrześcijaninem, chciałbym się pomodlić o ciebie, aby prawda wydała potężny owoc w twoim życiu, abyś budował swoje życie w oparciu o czystą prawdę. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która to ogląda. Chcę się modlić o tych z nas, którzy pragną prawdy, bo ci, którzy pragną prawdy, będą jej doświadczać coraz bardziej. Będą doświadczać coraz bardziej wolności, coraz bardziej będą żyć wolnym życiem od, Panie, różnego rodzaju chorych, toksycznych myśli, emocji, od niewłaściwych rzeczy. Duchu Święty, ja modlę się, abyśmy my dzisiaj podjęli jedną radykalną decyzję, że my chcemy żyć w oparciu o prawdę, którą jest Boże Słowo, i chcemy żyć w relacji z tym, który jest prawdą, a prawdą jest Jezus Chrystus. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która to ogląda. Ja modlę się o każdą osobę, która to ogląda. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo do naszego życia. Panie, ja modlę się, abyśmy, tak jak Paweł powiedział w liście do Rzymian, abyśmy przemieniali nasz sposób myślenia. Abyśmy upodabniali swój sposób myślenia do tego, co jest napisane w Bożym Słowie, abyśmy odzwierciedlali właśnie to. Bo to, w co wierzymy, określa nasze zachowanie, co powoduje różnego rodzaju emocje w naszym życiu. Duchu Święty, ja modlę się, abyśmy stali się ludźmi prawdy. Tak jak Ty, Jezu, jesteś prawdą, jak Słowo Boże jest prawdą, tak jak Duch Święty jest duchem prawdy. I wszystko, co jest z Tobą związane, jest prawdą. I modlę się, Panie Jezu, aby Twoja prawda stała się dla nas czymś, co ukochamy ponad wszystko. Aby nasze życie było budowane właśnie w oparciu o to. Amen. Jeśli jesteś człowiekiem, który może próbujesz być dobrym człowiekiem, może próbujesz wypełniać Boże przykazania, ja coś Ci powiem. Bez relacji z Jezusem Chrystusem to jest tylko pusta religia. To jest tylko pusta religia. Bez zaproszenia Chrystusa do swojego życia, twoje serce ciągle jest twarde, ono ciągle jest kamienne. Twoje serce ciągle nie należy do Boga, ale należy do Ciebie. Ty próbujesz, starasz się. Jezus nie powołał Cię do tego, abyś się starał. Jezus powołał Cię do tego, abyś poddał swoje życie właśnie Jemu. I w tym momencie życie z Bogiem, wypełnianie Bożych przykazań, wszystko staje się proste, bo masz łaskę, bo masz moc, aby żyć wolnym życiem. Mówię to jako człowiek, który był zniewolony wieloma rzeczami. Wieloma nałogami. Ale im więcej prawdy było w moim życiu, tym więcej wolności. Ale prawda zacznie działać w twoim życiu, jeśli Jezus Chrystus stanie się Panem w twoim życiu. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa Chrystusa, jeśli chciałbyś dzisiaj poddać Mu swoje życie, jeśli chciałbyś dzisiaj mieć mięsiste serce, jeśli chciałbyś dzisiaj, aby On stał się naprawdę Panem twojego życia, masz dosyć religii, masz dosyć wypełniania tych przykazań i zmagania się ciągle z tymi i po prostu ciągle i ciągle to się pojawia w twoim życiu. Ciągle popełniasz te same błędy. Jeśli pragniesz Chrystusa w swoim życiu, to pomóc się ze mną prostą modlitwą. Nie chodzi znowu o religijne formułki, ale chodzi o szczere serce. Jeśli chciałbyś poddać życie Jezusowi, to proszę módl się ze mną. Drogi Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś przebaczył mi każdy mój grzech w moim życiu. Abyś zabrał to kamienne serce i dał mi serce mięsiste. Panie Jezu, wybacz mi każdy mój grzech. Panie Jezu, wybacz mi każdy mój błąd. Wybacz mi każdą złą decyzję. Panie Jezu, wybacz mi. Proszę Cię, abyś stał się Panem mojego życia. Abyś stał się tą prawdą w moim życiu. Panie Jezu, zmień moje życie. Nadaj sens mojemu życiu. I prowadź mnie, Duchu Święty. Panie Jezu, ja dzisiaj wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, moje życie dzisiaj należy do Ciebie. Ja jestem tylko i wyłącznie Twoją własnością. I prowadź mnie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.